Ewangelia Świętego Marka, rozdział pierwszy, od wersetów 9 do 11. Chyba w tym roku najkrótsze czytanie dzisiaj, ale treściwe. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań wstępującego jak gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, to co ostatnio mówiliśmy, że Marek przedstawia Jezusa jako Króla, jako Boga, jako Pana Wszechświata. Nam często się wydaje, że ten Bóg jest taki bezsilny, że On nic nie może. Prawda jest taka, że Bóg może wszystko i robi wszystko, co zechce. I Bóg w końcu i tak obróci każde zło w dobro. I Jezus, jakiego pokazuje Marek, jest wielkim Królem i wielkim Panem. Na przykład troszeczkę wcześniej, w poprzednich wersetach, czytamy, jak święty Jan, o którym Słowo Boże mówi, o którym Pan Jezus mówi, że jest największym z proroków. Mówi: nie jestem godzien nawet, żeby zawiązać mu rzemyki u sandałów. Nie jestem godzien, żeby zawiązać mu sznurowadła. Oto jak wielki jest Bóg, że największy z żyjących proroków, większy od Mojżesza, od Izajasza, od wszystkich innych, mówi: po mnie tu przychodzi ktoś, kto jest tak wielki i tak potężny, że ja nie jestem godzien, żeby mu zawiązać sznurówki w jego adidasach. I takiego Pana przedstawiają Ewangelię, takiego Jezusa. Nie Jezusa, który jest tylko i wyłącznie nauczycielem moralności. I to, co mówiliśmy sobie, że dlaczego zostały, pamiętacie, spisane Ewangelie? Zostały spisane dlatego, że zaczęli umierać pierwsi świadkowie i wierzący chcieli się upewnić, że zanim oni umrą, to opowiedzą o takim Jezusie, jakim On był naprawdę, a nie o Jezusie urojonym, o Jezusie, którego każdy mógłby sobie wtedy wymyślić po swojemu i skroić je na swoje własne potrzeby. Jezus, który przyklepnie wszystkie nasze plany, wszystkie nasze pomysły. A to jest Jezus, który pozwala sobie nie tylko Cię kochać do szaleństwa, kochać Cię do śmierci, ale to jest Jezus, który pozwala sobie nie zgodzić się z Tobą w wielu sprawach. Ale co to byłaby za relacja, gdybyśmy się ze wszystkim na wszystko zgadzali? Prawda jest taka, że to byłaby relacja podejrzana. Dlaczego? Bo to znaczy, że już jedna osoba zdominowała drugą i z jakiegoś powodu ta osoba ciągle się na wszystko zgadza, bojąc się. Prawda czy nieprawda? Tak? Więc widzicie, jeśli Jezus, z którym ty masz relację, się na wszystko z tobą zgadza, we wszystkim się z tobą zgadza, jeśli w niczym nie następuje jakaś konfrontacja, jeśli w niczym twojemu myśleniu, twojemu sposobu życia nie jest rzucone wyzwanie, to jest Jezus urojony, to jest Jezus, którego sobie wymyśliłeś, a nie Jezus, który jest naprawdę. Bo w rzeczywistości to nie jest Jezus, tylko to jesteś ty, kto zrobił sobie projekcję Jezusa. Dlatego musimy iść do Ewangelii i poznajemy Jezusa, jaki jest naprawdę. I dzisiaj poznamy, jak damy dalej, to jest to nasze główne zdanie, czy ten wymiar historyczny Ewangelii. Mówimy, że Jezus żył tak, jak my powinniśmy żyć. Zgadzacie się z tym? Tak. I będziemy to poznawać. I umarł śmiercią należną nam. Teraz Bóg może nas przyjąć nie dzięki temu, co robimy dla Niego. Nie dzięki temu, że jesteśmy dobrzy, ale dzięki temu, co zrobił dla nas Chrystus. To jest zdanie, które sprawia, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nim nie jest. Ale nie chodzi o to, żeby, nie rozumiejąc, o co tu chodzi, żeby powiedzieć: tak, podpisuję się pod tym wszystkim. Ale żeby dać szansę, żeby Bóg sprawdził naprawdę nasze serce, nasze życie, czy to, co jest w naszej głowie, czy faktycznie również jest w naszym sercu. I czy dlatego, tak jak mówi Słowo Boże, myśli naszego serca również są przemienione przez tą prawdę. I mam nadzieję, że dzisiaj będą chociaż troszkę. Widzicie, zobaczcie sytuację, że nagle ten wielki Bóg, zamiast iść i robić cuda, On nagle przychodzi do rzeki i ustawia się w kolejce. Ustawia się w kolejce do chrztu u Jana. Dziwna sytuacja. Przecież moglibyśmy sobie zadać pytanie, Jezus jest bez grzechu. A to był chrzest upamiętania. Dlaczego Jezus stoi w kolejce, żeby dać się ochrzcić? I też o tym dzisiaj powiemy chwilę. Ale zanim to zrobimy, to zwróćcie uwagę, że kiedy już Jezus został ochrzczony, to dzieje się coś niesamowitego, że zstępuje nagle Duch Święty, Bóg Duch Święty w postaci gołębia, gołębicy, otwiera się niebo i rozlega się głos Boga Ojca, który mówi, Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie. I nagle widzimy tutaj, jakbyśmy stanęli z boku, taką piękną scenę, w której bierze udział cała Trójca Święta. Nagle mamy Boga Ojca, nagle mamy Jezusa i nagle mamy Ducha Świętego. I my kojarzymy Ducha Świętego z gołębiem. Jak mieliśmy tu chrzest, to widzieliście taki piękny tutaj, taki podobny tutaj roll-up i tam był Duch Święty. Nawet tam nic nie było, tam był tylko gołąb. Ale wszyscy wiedzieliście, że ten gołąb oznaczał... Ale widzicie, Żydzi w pierwszym wieku tego średnio to tak wiedzieli. Właściwie tylko jedno miejsce w Starym Testamencie sugeruje, że w jakiś sposób Duch Święty, Duch żywego Boga może być przedstawiony jako gołębica. I to jest miejsce, które jest na samym początku Biblii w opisie stworzenia. Kiedy Bóg stwarza świat, to Słowo Boże mówi, że Duch Święty unosi się nad powierzchnią wód. I to słowo unosi to jest takie hebrajskie słowo, które równocześnie jest używane do wysiadywania piskląt. Dlatego Targum, czyli aramejski przekład Starego Testamentu, który był bardzo popularny w czasach Jezusa i Żydzi go bardzo dobrze znali, on tam troszeczkę jakby rozwija tą myśl i wyjaśnia, tak my mamy często rozszerzone takie tłumaczenia Biblii, interpretacje, to w Targumie dokładnie czytamy, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód jak gołębica. I widzicie, i tutaj już Marek sugeruje coś niesamowitego, że tak jak cała Trójca Święta, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty byli obecni podczas stworzenia świata, tak teraz następuje ważny moment w historii i otwiera się niebo i cała Trójca, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty nagle bierze udział w odtworzeniu i w początku odnowienia nowego świata. Tak ważne jest to wydarzenie, że Marek sugeruje i porównuje to do opisu stworzenia. Dlatego, że świat został tak bardzo skażony przez nasz grzech, że w tym, czym zawinił pierwszy Adam, tak przyszedł drugi Adam. I nagle widzimy, że tutaj Marek pokazuje coś, że nie chodzi tylko o to, żeby pochwycić twoje serce i zabrać cię do nieba. Ale chodzi o coś więcej, żeby pozostawić ciebie tu na ziemi z przemienionym sercem, żebyśmy wspólnie brali udział z Bogiem Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym w odtworzeniu tego pięknego świata. Coraz bardziej, aż powróci Chrystus powtórnie i całe zło zostanie usunięte i cała sprawiedliwość zostanie usunięta. Dlatego pomyślcie, że każde, jak to się ma praktycznie do nas, pomyślcie, że cały Bóg w Trójcy Jedyny jest aktywny w całym procesie usuwania zła z tego świata. Kiedy stoisz w obronie niesprawiedliwości, kiedy widzisz, że ktoś jest krzywdzony i ty jako chrześcijanin zabierasz zdanie na ten temat, mówisz, że to jest zło, to nie jest jedynie na płaszczyźnie społecznej jakaś pomoc. To jest duchowe. To jest Bóg w Trójcy Jedyny, który wraz z tobą robi krok w kierunku tego, co kiedyś nastąpi w pełni. Nowego nieba i nowej ziemi. I tutaj już Marek to sugeruje, że coś dzieje się ważnego. I widzicie, czyli śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zapoczątkowują odnowienie całego stworzenia. I teraz słuchajcie, dzisiaj pomówimy o Trójcy Świętej. Można powiedzieć, wow, jaka trudna doktryna. Trudna do zrozumienia. Nie, ona nie jest trudna, ona jest niemożliwa do zrozumienia. I może tak bardzo krótko, że są dwie takie złe spojrzenia na Trójcę. Niektórym się wydaje, że tak naprawdę to jest jeden Bóg, tylko On raz się pojawia jako Ojciec, raz się pojawia jako Syn, raz się pojawia jako Duch Święty, ale w rzeczywistości nie. Biblia mówi, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach równocześnie. Także jak to jest możliwe, nie wiadomo. Ale widzicie, gdyby tak nie było, to wiara chrześcijańska byłaby zupełnie o coś innego chodziło. I pozwólcie, że ja to wytłumaczę. Widzicie, widzimy tutaj taki obraz, że spójrzcie, w jaki sposób Duch Święty, który wstępuje, w jaki sposób Ojciec, który otwiera niebo i mówi piękne słowa na temat swojego Syna, czy widzicie, w jaki sposób oni są skupieni na Jezusie, a nie na sobie? Czy widzicie, jakim podziwem otaczają Syna? I to jest to słowo, które w Biblii jest określone jako uwielbienie. Uwielbienie czy oddawanie czci.
Nadia, bardzo.
Okay. Czyli uwielbienie, czyli oddawanie czci w rzeczywistości. Można powiedzieć, o co chodzi w uwielbieniu. Niektórzy mówią, ja uwielbiam lody. Albo no ja uwielbiam ją, tak? Ona tu jest i tańczy dla mnie. Niektóre teksty piosenek mówią. Ale o co w rzeczywistości chodzi? Dlaczego my używamy tego słowa? One gdzieś niosą takie echo tego prawdziwego uwielbienia, czyli że kiedy jesteś tym obiektem twojego uwielbienia, to w tym momencie dla ciebie jest najważniejsze ten moment, w którym ty rozkoszujesz się bezinteresownym byciem z tej osoby. Wtedy, kiedy kupujesz te kwiaty, to nie myślisz, co ty za te kwiaty dostaniesz. Wtedy nie możesz się już doczekać, kiedy zobaczysz szczęście na twarzy tej osoby. Często to jest, jak bardzo to widać. I wiecie, ojcowie Kościoła, oni używali takiego greckiego słowa, które dokładnie oznacza prawie jakby coś jak taniec, jakby takie inaczej, orbitowanie, użyję tego słowa nie do końca może polskiego, czyli bycie na orbicie wokół tego obiektu uwielbienia. Nieustanne takie zachwycanie się, podziwianie, cieszenie się. Ja nawet często to dochodzi do... To są małe rzeczy. Byłem ostatnio tutaj, nie wiem czy byliście, może po nabożeństwie, jak tutaj były... Jak kolejki tutaj tam były przedstawiane, modelarze tu kleili. Słuchajcie, jak ja widziałem oczy tych modelarzy, kiedy patrzyli na te swoje kolejki, jak te zwykłe kolejki, oni poobstawiali tak, że nie można się było do nich nawet zbliżyć i ich dotknąć. Ja widziałem to uwielbienie wręcz w ich oczach. Ale wiecie co? Że oni za darmo, nikt im nie płacisz, oni chcieli to pokazać innym. Jak oni to wszystko kleją, jak oni się tym bawią. Jak, widzicie, to jest taka może mała namiastka, o co chodzi w uwielbieniu. I widzicie, i Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to co oni robią, to co Słowo Boże mówi, że oni robią, oni uwielbiają się nawzajem. Ale nie w sensie, że uwielbiają w sensie egoistycznym, czyli uwielbiaj mnie. Bo my często tak myślimy o Bogu. To jest właśnie dokładnie odwrotnie. Bo spójrzcie, to jak Ojciec kieruje całą swoją uwagę na Syna. Jak Duch Święty wstępuje na Syna. To jest istotą uwielbienia. To jest ten zachwyt, to służenie, to okazywanie uczucia i miłości temu, co najbardziej uwielbiasz. I bardzo ciekawe jest to, że na przykład Jan w swojej Ewangelii pisze, że wszystkie trzy osoby Trójcy uwielbiają siebie nawzajem. Na przykład Jan 16:12 mówi, że Duch wielbi Jezusa. Duch uwielbia Jezusa, Duch Święty. Potem w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa w 4-5 wersecie czytamy, jak Jezus modli się i mówi, że On jako Syn uwielbia Ojca. A werset później mówi, że Ojciec uwielbia Jego. Więc tak naprawdę te trzy osoby Trójcy Świętej, one nie stoją w statyczny sposób, mówią, dawaj mi chwałę, dawaj mi chwałę, dawaj mi chwałę. Ale raczej każda z nich orbituje wokół tej drugiej osoby, ciągle dając co ma najlepszego i ciągle się ją zachwycając. I dlatego na przykład C.S. Lewis mówi, że dlatego Bóg jest nieskończenie szczęśliwy. Najbardziej szczęśliwą osobą jest Bóg. I pozwólcie mi, że tłumaczę dlaczego. Bo pomyśl, że jest jakaś osoba, może jest, może nie ma, którą w nieskończony sposób tak uwielbia, że jest dla ciebie wszystkim. Najbardziej ją podziwiasz. Nie tylko ją kochasz, ale też ją podziwiasz. Albo wyobraź sobie hipotetycznie to. Tak? I nagle wyobraź sobie, jak byś się poczuł szczęśliwy. Gdyby się okazało, że nagle ta osoba czuje dokładnie to samo wobec siebie. To jest ta namiastka tego uczucia, które mieliście, kiedy wielu z was poznało tą drugą połowę i dowiedzieliście się, że ta druga połowa czuje to samo, co wy czujecie wobec niej. I teraz wyobraźcie sobie, pomnożcie to uczucie razy milion, razy miliard, razy nieskończoność. Pomyślcie, że Bóg czuje się tak cały czas. I widzicie, czyli zobaczcie, że ta doktryna o Trójcy Świętej jest źródłem prawdziwego szczęścia człowieka. A to szczęście nie jest wyrażone w tym, co my osiągamy na ziemi, ale raczej w naszych relacjach. W tej komórce, którą jest rodzina. Czy w przyjaźniach. I to jest Boży cel właśnie. Że tak jak ta Trójca, jak Bóg Trójcy Jedyny orbituje wokół siebie, dając się sobie nawzajem nieustannie, tak i my, kiedy to rozważamy, to przez Jego łaskę jesteśmy zmieniani. Żebyśmy na Jego wzór i na Jego podobieństwo po pierwsze uwielbiali Jego, a po drugie, żebyśmy tam, gdzie są ludzie w naszym życiu, Twoi najbliżsi, żebyśmy nie stali statycznie, oczekując, aż oni będą orbitować wokół nas. Ale raczej, żebyśmy pozwalali, że Pan nas przemieniał i na wzór samego Boga w Trójcy Jedynego, żebyśmy my uczyli się orbitować wokół nich. Bo jest, no to będę wykorzystany. Nie. Tylko wtedy, jeśli ta osoba będzie statyczna. Ale jeśli Bóg będzie też te osoby przemieniał, to będziecie orbitować wokół siebie nawzajem. I będziecie mieli tą namiastkę tego szczęścia, którego źródło jest sam Bóg. Widzicie to? Spójrzcie, że matka w naturalny sposób orbituje wokół swoich dzieci. Zgadza się? Czy nie? Zgadza się, tak? A to dziecko na początku jest takie raczej statyczne, nie orbituje. Ale widzicie, ale z czasem, kiedy ono... wydaje się, że wszystko mu się należy. Ale Pan Jezus tak, no z jednej strony mówi, bądźcie jak dzieci, jeśli chodzi o zaufanie, a z drugiej strony mówi, nie bądźcie jak dzieci. W czym nie bądźcie jak dzieci? Właśnie w tym nie bądźcie jak dzieci. Nie bądźcie tak statyczni, tak skoncentrowani na sobie, jak dziecko jest. Ale właśnie w rodzinie to dziecko ma szansę widzieć, jak starsi członkowie rodziny orbitują wokół siebie, wyrażając charakter samego Boga wobec siebie nawzajem. I wtedy, kiedy dowiadują się, jaki jest Bóg. Ale pomyślcie, co by było, gdyby to było widziane w naszych rodzinach, w naszych przyjaźniach, w naszym kościele. Ale spójrzcie, że skoro Pan Jezus, sam Bóg, nie tylko wokół siebie orbituje, ale zaraz zobaczymy, że On orbituje wokół ciebie, to wiecie, do czego nas to uwalnia? To uwalnia nas z tego lęku, że my myślimy, że wow, jak ja zacznę orbitować wokół innych, to na pewno ktoś mnie wykorzysta. To na pewno coś się złego stanie. To na pewno pomyślę, jakim jestem... Tak? Ktoś mi tutaj... Ale czy nie jest tak, że to troszkę jest taka istota chrześcijaństwa? Można powiedzieć, czy Pan Jezus pomyśli, że będę orbitował wokół ludzi tak bardzo, że już mnie wykorzystają? Wykorzystali Go? O tak. Jak bardzo? Aż do śmierci. Więc... Tutaj jest kwestia też użyteczności. My nie orbitujemy wokół innych ludzi, kochani. Dlatego, że jest to dla nas użyteczne. Tylko dlatego, że jesteśmy przemieniani przez Jego łaskę na wzór i podobieństwo Chrystusa. I oczywiście nie chcę tutaj mówić o tym, że my mamy dać się innym wykorzystywać. Mam nadzieję, że wiecie, że orbitowanie oznacza co? Robienie rzeczy nie dla swojej korzyści, tylko robienie korzyści dla kogoś innego. Więc jeśli to rozumiesz, to wiesz, że to orbitowanie czasem będzie oznaczało, że musisz w twardy sposób dla dobra swoich bliskich powiedzieć nie, ja już tego nie zrobię, bo jak ja to zrobię, no to ty w końcu wyrośniesz na wielkiego egoistę, tak powiesz do swojego syna w pewnym momencie, tak? Więc w pewnym momencie dla dobra Tymoteusza, ja orbitując wokół niego, wyrażając Boży charakter, będę musiał powiedzieć Nie posprzątam za ciebie już dzisiaj zabaweczek. Od dzisiaj zabawki do pudełka wkładasz sam. A ja będę siedział i ci będę na początku pomagał. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, że nie zachęcam was do tego, żebyście się dawali wykorzystywać, tak? Ale że to prawdziwe wyrażanie tej miłości, to orbitowanie oznacza często, jest też ta twarda strona miłości, że wobec siebie musicie być szczerzy w miłości, rozmawiać ze sobą o trudnych sprawach, ale wiecie, że nie robicie tego dla siebie, ale robicie to dla tej drugiej osoby, robicie to dla waszych relacji, dla waszych przyjaźni, dla relacji w kościele. I to oznacza orbitowanie. Więc nie idziemy w ekstremum tu, że gloryfikujemy poświęcanie się aż do takiego stopnia, że teraz wszyscy nam przejdą po głowie. Bo jeśli tak będziemy robić, to wiecie o tym, że w rzeczywistości my orbitujemy wtedy tylko wokół siebie. Dlaczego? Dlaczego my nie potrafimy powiedzieć nie? Dlaczego my nie potrafimy skonfrontować często rzeczy? Bo się boimy tego złego samopoczucia, boimy się narazić tą relację na stratę i w rzeczywistości znów stawiamy siebie w centrum. Widzicie to? Że często pozwalanie, żeby ludzie nam chodzili po głowie, jest w rzeczywistości pewną formą egocentryzmu. Weźcie to pod uwagę, że nie każdy altruista jest altruistą dlatego, że coś robi bezinteresownie dla innych. Często on musi to robić, bo w rzeczywistości nie wiem, albo czerpie z tego. Tak jest nasze serce. Biblia mówi, że nasze serce jest złe, kochani. Ono jest zawsze szuka, co może z tego mieć dla siebie. I ja wiem, że teraz zaczynam przedstawiać wam powoli trudną nowinę, zgadza się? Ale okazuje się, nie wiem, czy kto z was odkrył, że takie orbitowanie nie jest łatwe? Szczerze, kto z was odkrył, że to nie jest łatwe? Wszyscy byśmy musieli podnieść rękę. Ojeju, ale widzicie... Prawda jest taka, że każdy z nas w tej naszej ludzkiej naturze chciałby pozostać w tym bezruchu statycznym i żeby wszystko orbitowało wokół mnie. I wszyscy ludzie. A powiem wam, nie tylko ludzie. Najlepiej, jak jeszcze sam Bóg wokół mnie orbituje. Tak? No właśnie, no. A tutaj nagle, jak się z tego wyrwać? Widzisz, prawda jest taka, że ty się nie możesz z tego wyrwać. Że nie jestem tutaj, żeby dać ci 3 klucze motywacyjne do tego, jak teraz masz się wziąć za siebie ostrzej, żeby zacząć orbitować wokół Boga i innych. Wiecie dlaczego? Bo ty nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Bo to Jezus żył tak, jak ty powinniśmy żyć. Jak my powinniśmy żyć. On orbitował wokół Ojca całą wieczność. Ale wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że chciałem wam pokazać, że kiedy Jezus przyjmuje ludzkie ciało, to tak samo jak było dla niego naturalne uwielbianie, tym otoczenie chwałą, czyli to jest ten synonim tego, co ja mówię, orbitowanie. Tak? Rozumiecie tą metaforę? To on nagle jest nadal w stu procentach sobą i on tak samo jak orbitował wokół Ojca, wokół Ducha Świętego, tak samo teraz orbituje wokół ludzi, będąc człowiekiem. Dlatego stąd te dziwne wersety w Biblii, których się boimy. Na przykład Jezus tej dalej arcykapłańskiej modlitwie zachowuje się wobec ludzi tak, jak w wieczności zachował się wobec Ojca i Ducha. Orbitował, kochając, służąc i podziwiając ludzi. I mówi tak, Jan 17, 22 mówi, ja dałem im chwałę. Tą samą chwałę, którą miałem. Dałem im ten podziw, to, co miałem najlepszego. Jestem w nich do szaleństwa zakochany. Te piosenki, co dzisiaj mi wchodzą. To już inny hit, tak? Nie tylko to, ale święty Paweł chwyta tą myśl i w liście do Rzymian 8, 17, a potem w 30 wersecie pisze, że Bóg tych, których powołał, tych też uwielbił. Otoczył chwałą. To nie oznacza, że my jesteśmy bogami, ale oznacza to, że jesteśmy tymi, których Bóg kocha do szaleństwa, którym służy. Dlaczego? Ponieważ on, ta Trójca pokazuje, jak on jest miłością. Jak Bóg wszystko robi. Skąd możesz być? Ale skąd ja mogę wiedzieć, że Bóg mi służy? Wiesz, skąd możesz wiedzieć? Stąd, że Jezus przyszedł dla ciebie na ziemię. On nie przyszedł dla siebie na ziemię. Skąd możesz wiedzieć, że Bóg cię kocha? Właśnie stąd, że on umarł za twoje i za moje grzechy. To jest jego dowód miłości. To jest jego dowód miłości. I widzicie, dlatego Ewangelia to jest opowieść o tym, że on żył tak, jak my powinniśmy żyć. Tak? Czyli jeszcze raz, my powinniśmy, lecz sami z siebie nie potrafimy. Nie potrafimy sami z siebie obmyć się z grzechu i żyć orbitując wokół Boga, wielbiąc Go dla Niego samego i nie chcieć odnosić z tego żadnych korzyści. Nie jesteśmy w stanie orbitować wokół naszych bliskich i bliźnich, kochając ich i służąc bezinteresownie. Czyli tą nadzieją jest nasz Pan Jezus Chrystus. I słuchajcie, i teraz jeszcze pójdziemy dalej, żebyście zobaczyli, w jaki sposób teraz to nas uwalnia. Teraz wam powiedziałem prawo, a teraz wam powiem łaskę. Czyli widzicie, powiem wam coś na temat głoszenia. Jeśli dobrze głoszę prawo, to powinniście wiedzieć w każdym tygodniu, że jesteście tak bardzo przybici, że nie jesteście w stanie tak żyć, jak wam się rzuca wyzwanie. To jest cel prawa. Ale rozwiązaniem na prawo nie jest drugie prawo. Nie jest to, że ja teraz mam ci powiedzieć, a teraz musisz zrobić to, 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 to i to. Bo wtedy byśmy chcieli na prawo odpowiedzieć kolejnym prawem, tak? Teraz będziesz musiał postępować tak, śmak i owak. Ale wiecie, że większość osób właśnie myśli, że na tym polega chrześcijaństwo? Robiąc ankietę w Polsce, co się okazało? Że chrześcijaństwo dla ludzi polega na tym, jak oni będą przestrzegać 10 przykazań. 10 przykazań jest ważne, ale istotą chrześcijaństwa nie jest to, że ty teraz będziesz przestrzegał 10 przykazań i Bóg na tej podstawie cię przyjmie do nieba. Bo to właśnie oznacza, że ty nie wiesz, jak wielkim jesteś grzesznikiem. Że jesteś tak wielkim grzesznikiem, że Jezus musiał przyjść i żyć za ciebie. Ja nie mogę ci tego objawić. Ale mogę modlić się od Ducha Świętego, żeby tobie i mi pokazywał to każdego tygodnia. Dlatego jeśli w połowie kazania często jesteś dobity, to jest w dobry sposób idziemy. Idziemy w dół, tak? Żeby pozwolić za chwilę, żebym ci opowiedział łaskę. Jesteście gotowi na część łaska? Tak? Okej. Okay. Słuchajcie, chrzest Jezusa. Jezus jest ochrzczony w Jordanie. Tak? I teraz chrzest Jezusa. Widzicie, samo słowo chrzest, czyli zanurzenie. W tamtych czasach to nie było nic niezwykłego. Było bardzo dużo różnego rodzaju obmywań. Żydzi się obmywali ręce. Nawet kiedy oni musieli przystąpić do świątyni, to kapłan musiał umyć nogi i ręce. A poganin, jak chciał przystąpić do świątyni, to wiecie, co musiał zrobić? Musiał cały się obmyć. Taki był poganin z niego. Tak? Żyd kazał poganom całym się obmyć, ale sami musieli tylko ręce i nogi umyć. No właśnie, to jest dopiero religia, tak? Okej, okay, słuchajcie, no i widzicie, ale jest jedna różnica między chrztem Jana, a potem chrztem chrześcijańskim, a tymi wszystkimi obmywaniami. Czy wiecie jaka? Że zarówno chrzest Jana i chrzest chrześcijański nie mógł być dokonany na sobie samym. To ktoś musiał umyć ciebie. Tam zawsze ten Żyd mył swoje ręce, nogi. W tych pogańskich religiach też następowało samo obmywanie. A tu nagle Bóg zaznacza, tak, musisz być obmyty, ale od początku chce ci pokazać, że ty nie możesz się obmyć. Że ktoś inny musi zrobić dla ciebie coś, czego nie możesz zrobić dla siebie. Dlatego kiedy na przykład tutaj był chrzczony Tymek i tak dalej, to tak, to Piotr polewał go wodą. Jeśli nawet wy byliście chrzczeni, tak, czy jako dorośli, czy jako dzieci, to czy wy się sami chrzciliście? Nie. Zawsze ktoś był, kto na was to stosował, tak, tę wodę. Dlaczego? Bo jest to obraz łaski. Jest to obraz, który pokazuje bezradność naszą w tym, żebyśmy mogli obmyć się. Że nie jesteśmy w stanie obmyć się. Że nie jesteśmy w stanie orbitować wokół innych. Ale kiedy Pan nas obmywa, Kiedy Bóg przychodzi i On robi dla nas to, czego nie możemy zrobić dla siebie samego, to wtedy to sprawia, że przez Jego łaskę nagle, nie wiesz dlaczego, nagle zaczynasz to robić. I wiesz, że nie robisz już po to, żeby na coś zasłużyć, ale zainspirowany i zachwycony tym, co On zrobił dla ciebie. Bo widzicie, tajemnica chrztu Jezusa nie polega na tym, że On był grzeszny, ale On zrobił to po to, żeby się z tobą i ze mną i z każdym innym człowiekiem utożsamić. Jezus dał się ochrzcić nie dla siebie, ale On się dał ochrzcić dla ciebie i dla mnie. Żeby już w ten sposób pokazać, że żyję życiem, którym ty powinieneś żyć i ja wiem, że tak nie możesz żyć. Ale kiedy będziesz przychodzić do mnie, kiedy będziesz czytać Ewangelię, kiedy pozwolisz się zainspirować, to łaska, nie twój wysiłek, zacznie powodować przemianę twojego serca. I w wyniku tego zachwytu tym, co Pan zrobił dla ciebie i tym, jaki Bóg jest w Trójcy Jedyny, zaczniesz nagle odkrywać, że obowiązek staje się dla ciebie przyjemnością. Jezus nie tylko żył tym życiem, którym my powinniśmy żyć. Ale czy wiecie, co Pan jeszcze powiedział? Pan jeszcze powiedział tak. To mówi Ewangelia Łukasza. Jezus mówi, chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Jezus już nie mówił tutaj o chrzcie wodnym. Jezus mówił tutaj o innym chrzcie. To był chrzest cierpienia, czyli zanurzenie w śmierć, śmierć krzyżową. Jezus mówi, jak bardzo jestem udręczony, aż się to dopełni. Jezus nie tylko żył dla ciebie, to pokazując, jak to jest, jak powinniśmy bezinteresownie koncentrować się na Bogu i na innych, orbitując wokół nich. Ale Jezus również umarł za ciebie i za mnie. Po to, żebyś mógł być przyjęty w ramiona Ojca. Po to, żebyś ty, kiedy skończy się ten czas, nie musiał być chrzczony chrztem wiecznego cierpienia, wiecznej śmierci. On skosztował śmierci za ciebie. On skosztował śmierci dla ciebie. Oto twój Pan, oto Król, oto Pan. I to jest ten Król, któremu każdego tygodnia chcemy się poddać. I do tego bardzo cię zachęcam. Że jeśli są jakiekolwiek jeszcze sfery w twoim życiu, które widzisz, że starasz się, to może zamiast tego zacznij rozważać bardziej właśnie Boga w Trójcy, życie Jezusa. Przyjdź raczej do Ewangelii i pozwól, żeby przez Jego łaskę następowała przemiana w twoim sercu. Bo to jest Bóg, który żył i umarł za ciebie, żeby Bóg mógł przyjąć cię w swoje ramiona. Amen. Amen. Powstańmy, wyznajmy naszą wiarę teraz.